trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski, witam Państwa serdecznie w naszym trzecim milenium. Dzisiaj jak najbardziej kosmiczne wydanie naszego programu, ponieważ gościem naszym jest Artur Chmielewski, polski inżynier, menadżer, pracownik wielu misji kosmicznych w NASA. Jak się do Pana zwracać, Panie inżynierze, Panie doktorze, jak to jest w ogóle w NASA, jak się zwracają do siebie?
Zależy w jakim kraju jesteśmy, jak jesteśmy w NASA, to zwracają się do mnie zwykle jako ABC, ABC, czyli moje inicjały Artur Bartosz Chmielewski, no bo tak jest najszybciej. Nawet NASA jest, prawda, tym skrótem, prawda? Nie mówi się National i tak dalej, i tak dalej.
No to w takim razie chciałem Pana zapytać, gdy chodzi o misję Agencji Amerykańskiej, Agencji Kosmicznej.
Czyli Artur. Tak? Czyli Artur. Zwracamy się Artur, nie Pan.
Czyli perty się zwracamy do siebie. Dobrze, słuchaj, Artur, w takim razie, miło mi bardzo. Jak Państwo widzą, radio zbliża ludzi. Jak to jest w NASA? Jak to się w ogóle dostać do NASA? Bo chciałbym od tego krótko zacząć. Jest to przecież potężna, nie tylko finansowo, ale też i rozwojowo, i technologicznie. To jest agencja, która, można powiedzieć, ciągnie cały świat technologicznie. To nie tylko w kosmos, ale w ogóle, tak? Rozwój komputerów i wszystkiego, co jest związane z technologią. Jak się można dostać do NASA?
No więc ja nie wiem, czy to jest najważniejsze pytanie, jak się dostać. Ja myślę, że najważniejsze to jest pytanie, żeby taką NASA zrobić w Polsce. To jest lepsze, żeby tutaj wszyscy ci genialni studenci, których tutaj poznałem na Politechnice Poznańskiej, żeby oni sobie stworzyli tą własną NASA. No mamy Polsę, prawda? I żeby ta Polsa była sławniejsza od NASA. Albo przynajmniej produkowała takie misje, które będą sławne na całym świecie. Także, że to, że ja pracuję w NASA, to mam nadzieję, że nie będzie aż takie atrakcyjne i ciekawe za kilka lat, bo Polska będzie równie sławna na świecie.
Ale o tym też będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie. Tylko ja chciałem zacząć, żebyśmy spróbowali słuchaczy trochę zainteresować tymi misjami kosmicznymi, w których brałeś udział, żeby powiedzieć, że przecież to te Rosetta, Ulysses, to wszystkie, które były, to wszystko, te wszystkie informacje, które docierają do nas z kosmosu, to jest już w tej chwili taki zlepek informacji z poszczególnych misji, które się odbywają, plus oczywiście teleskopy kosmiczne, które na orbicie naszej się znajdują. Co ciebie w takim razie fascynuje w kosmosie?
No więc odpowiem, bo nie można unikać pytań, trzeba odpowiadać na pytania konkretnie, więc odpowiem ci na pytanie, jak się dostać do tego NASA. No ja, w życiu nigdy nie wiadomo, co cię gdzieś tam doprowadzi, prawda? Nie wiem, jak ty dostałeś się, powiedzmy, do radia, ale gdzieś ta ścieżka cię właśnie skierowała w to. To dla mnie moja ścieżka była tyle ciekawa, że ja zawsze przez całe życie chciałem pracować w kosmosie, tak? Wyjechałem na studia do Stanów, tak? I po skończeniu studiów najpierw zacząłem od fizyki, bo to mnie pasjonowało i pasjonowało mnie to tutaj w Polsce. No ale na uniwersytetach amerykańskich od razu się dostaje tak zwanego advisora, takiego doradcę, studenta, żeby ten student, bo ten student jest młody, zwykle wyjeżdża z daleko od swojego miasta, bo w Stanach się, prawda, tam każdy stara się dostać jak najlepszy uniwersytet, a on może być na drugim wybrzeżu. W związku z tym ja dostałem się tam na uniwersytet w Michiganie, no i tam chciałem studiować fizykę, ale taki doradca mi powiedział, wziął mnie do swojego biura. Każdy ten doradca doradza, jak, w którym kierunku chcesz iść, jakie będą płace, jakie firmy cię zaangażują, czy powinieneś zrobić magisterium, czy doktorat i tak dalej. I jakie klasy powinieneś sobie do tego dobrać, bo tam się dobiera klasy, prawda? Te przedmioty. No i on powiedział, so Art, you're studying physics, right? Że fizyki się uczę. Ja tam angielski mój strasznie kulał, potwornie, nie mówiłem tak dobrze, jak ci wszyscy tutaj studenci. Mówię, yes. A on mówi, Art, are you rich? Ja mówię, jesteś bogaty? Mówię, no, I'm very poor. Jestem potwornie biedny, tak? Ja mówię, Art, to nie powinieneś studiować fizyki, bo z fizyki, a dopiero zaczniesz zarabiać pieniądze, jak skończysz swój doktorat, to jest 15 lat od ciebie gdzieś tam. Przepisz się na inżynierię, to ja ci załatwię u Forda od razu pracę na lato i będziesz sobie dobrze radził. No i rzeczywiście tak się stało, przepisałem się na inżynierię, rzeczywiście załatwił mi pracę u Forda i u tego Forda pracowałem, potem postawili mnie na taki specjalny program. Jeden semestr studiowałem na uniwersytecie, drugi semestr pracowałem u Forda w różnych, po każdym departamencie, innym departamencie co semestr. No i w ten sposób bardzo dużo się nauczyłem oczywiście o samochodach. Tylko, że to nie był ten kosmos. Więc jak później ten sam taki advisor, czyli ten doradca, potem wyznacza cię, taki uniwersytet jak kończysz, to ma wywiady o pracę. I tam zjeżdżają się te wszystkie firmy, kompanie i z tobą robią wywiady o pracę i potem cię zatrudniają. No więc ja miałem dużo takich wywiadów o pracę, no i oczywiście co? Zaproponowali mi, żebym projektował lodówki, oczywiście Ford mi dał ofertę, miałem budynki robić, rafinerię, mnóstwo tych różnych ofert dostałem, tylko nie z NASA. 11 miałem wywiadów o pracę, 10 ofert dostałem, a której nie dostałem?
Z NASA.
Z NASA. Więc ja jeździłem do tego NASA, tam ile razy byłem w Kalifornii, to jeździłem do NASA, żeby się pytałem, czy jest jakieś otwarcie, czy jest jakieś otwarcie, czy jest jakieś otwarcie, i zawsze była odpowiedź nie. A jednego dnia wpadłem na takiego superwizora, niechcący zupełnie, i on poprzedniego dnia dostał list z rządu, i który to było? Wyobraź sobie, to było jakieś 30 lat temu, i ten list powiedział mu: proszę zbudować samochód elektryczny na podstawie technologii NASA. I ja przyjechałem jeden dzień po tym liście, jak on dostał, na swoim biurku miał jeszcze go. I on mówi: a, ty jesteś z Michigan. Mówi, że ty pracowałeś u Forda. Ty wiesz coś o samochodach? Ja mówię: wszystko wiem o samochodach. To kiedy chcesz zacząć? Bo my to nic nie wiemy o samochodach.
Tu trzeba mieć szczęście, żeby trafić na superwizora, i to jeszcze w momencie, kiedy akurat jest zlecenie na kosmiczny samochód. No czyli rozumiem, że to była ta droga do NASA.
No to więc pytałeś się, jak się dostać do NASA? No oczywiście są standardowe sposoby. Ja się dostałem w ten sposób. Zacząłem pracować na tym elektrycznym samochodzie, a potem przeniosłem się do sektora, do tych wydziałów kosmicznych i zacząłem pracować nad różnymi misjami. Nad tymi misjami już byłem na tych misjach może 15.
No właśnie, przecież lata 90. po 2000 roku to jest wysyp tych misji, prawda? Która była pierwsza? Znaczy, gdzie dotknęłaś tego kosmosu po raz pierwszy?
No, pierwsza misja była ciekawa. To był statek Ulysses, Ulysses, tak? I to była wspólna misja razem z agencją, Europejską Agencją Kosmiczną, która tam dopiero była, chyba się zaczynała w ogóle. I to było pasjonujące, dlatego że naprawdę budowaliśmy ten statek. Ja byłem w tych białym, jak my to nazywamy, bunny suit, prawda, w tym białym ubranku i bucikach i bereciku. No i żeśmy tam dokręcali te śruby na tym statku. To jest niesamowite, bo wiesz, że teraz tutaj to budujesz, a za ileś tam miesięcy to będzie w kosmosie, prawda? I to jest fascynujące. Potem brałem udział, prawda, w próbach wystrzelenia tych statków. Najgorsza rzecz, która mi spędzała sen z oczu, to ponieważ tam były generatory nuklearne, on był wynoszony przez Space Shuttle, tego wahadłowca, no to musiałem obliczać, co by się stało, gdyby wybuchł ten wahadłowiec nad Florydą i co by się stało, jaka było zanieczyszczenie środowiska i tak dalej. To było potworne, no ale no, trzeba to robić.
No przecież ryzyko zawsze jest wpisane, bo już mieliśmy przykłady, kiedy wahadłowce eksplodowały w trakcie startu. Ale do Ulyssesa wracając, bo to była ta misja na Słońce, tak?
Tak.
W okolicy Słońca. No, tak. Co się czuje, kiedy się wie, że to, czego się dotyka, będzie w miejscu, które jest zupełnie niedostępne dla człowieka, bo tak jak możemy sobie wyobrazić, że na Saturna człowiek teoretycznie może polecieć, czy w okolice Saturna raczej, to Słońce to nie ma takiej możliwości. Nie jesteśmy w stanie wytrzymać tej temperatury, tego promieniowania.
No tak. Ulysses to daleko leciał. On chyba tam najbliżej się zbliżył do Słońca. Chodziło o to, żeby zobaczyć Słońce z dwóch biegunów, prawda? I te dwa statki miały być, ten Ulysses. Gratuluję Europejczykom, bo zbudowaliśmy ten europejski statek, a Amerykanie skasowali amerykański, także był w końcu tylko jeden statek. Ale też uczestniczyłem później. Następna moja misja to była, żeśmy przez wiele lat planowali misję właśnie na Słońce. Teraz dopiero chyba, dwóch lat leci ten Parker Solar Probe. No więc ja pracowałem przy zaprojektowaniu tego Parker Solar Probe. Wtedy była to inna koncepcja, no ale nie mieliśmy wtedy technologii, więc musieliśmy tą technologię, nad tą technologią pracować, i była tak powiedziane, że będziecie gotowi z tą technologią, no to wtedy możemy zbudować misję. I tu właśnie chciałem uzmysłowić ludziom w Polsce, bo tego chyba to jest bardzo dobrze zrozumiane na przykład w Ameryce, a nie wiem, czy tak dobrze w Polsce, że program kosmiczny za siebie sam płaci. I to z nadwyżką. Bo na przykład pracowaliśmy nad tą technologią, na tę sondą na Słońce i żeby ona się nie rozgrzała, bo tam jest, prawda, w pewnym momencie 1 000 000 stopni, a potem to opada też, nie wiemy dlaczego, i zaczyna się 10 000 stopni przy powierzchni Celsjusza, no to jest potworna temperatura, więc pracowaliśmy nad taką gąbką węglową, tak? I to była taka gąbka bardzo twarda, no ale przepływ ciepła minimalny, tak? I nad tym już pracowali, żeby ochronić tą wszystkie elektronikę w środku tego statku. Oczywiście to była technologia dla tej Solar Probe, tego statku kosmicznego. Ale co się potem okazało? Że ta gąbka węglowa, jak tylko żeśmy ją zrobili, ona wyglądała kości. I zainteresowali się tym lekarze i zaczęli budować z tego sztuczne kości i powstał z tego, czyli ten Solar Probe kosztował nas tam coś tam $800 milionów, a powstał przemysł $2 miliardy, budując sztuczne kości. I na tym to polega ten program kosmiczny, dlatego on jest taki ważny, żeby go tu zbudować dobrze w Polsce.
No też o teflonie tak się mówi, prawda, że powstał w kosmosie, znaczy dla kosmosu, a używamy go w kuchni na przykład. I to jest największy chyba przemysł na świecie. No właśnie, to się zwraca, ale mimo wszystko ciągle Kongres przecież mówi o tych pieniądzach dla NASA, że jednak no to lecieć na Marsa, czy nie lecieć na Marsa, przecież to są potężne $1 miliardy. Pomijam to ryzyko z lotem, misją załogową na Marsa. Czy ona za naszego życia gdzieś tam się odbędzie?
Na pewno. No więc w pewnym sensie to mam nadzieję, że nawet na Marsa może przemysł prywatny poleci przed NASA. I ludzie się tak pytają, no czy Elon Musk poleci najpierw, coś NASA się jakoś tak nie śpieszy do tego. No nie śpieszymy się, bo może to kosztować jakieś tam $300 miliardów. Budżet NASA roczny jest 20, no to prawda, no to jest trudna sprawa. Ale największy kłopot z tym to jest, że dlatego jest ta misja taka droga, no bo musimy zapewnić bezpieczeństwo tych ludzi. No i poleci tam, prawda, 4 osoby. Na pewno pierwszą osobą, która wyląduje i stawi tą nogę na Marsie, będzie kobieta, już to wiemy, bo bardzo NASA popiera, prawda, udział kobiet w naszych przedsięwzięciach. No, ale to są 4 osoby, które muszą przetrwać i potem muszą wrócić. Ten powrót jest ciężki, no bo te planety się ruszają, prawda? I może jest większy sens, żeby ci ludzie na tym 1,5 roku byli na powierzchni i dopiero wrócili, jak te planety się znowu zbliżą za 2 lata, prawda? No, to czyli muszą przetrwać na powierzchni 1,5 roku, tak? To jest bardzo ciężkie, zagwarantować to, te bazy, woda, prawda, ciśnienie, oddychanie, jedzenie.
Hodować jedzenie na Marsie.
No i to jest ten kłopot. A taki pan Elon Musk, jeżeli zadecyduje jutro, że on chce być pierwszym człowiekiem na Marsie i przejść do historii, i on nawet nie chce wracać, to może to zrobić jutro. Tak? Wylecieć rakietą, wylądować, podjąć to ryzyko, bo on jest obywatelem prywatnym. NASA musi zagwarantować te 99,99% bezpieczeństwa ludziom.
Tak było chyba w każdej misji kosmicznej, która ruszała w kosmos. W tej chwili wiemy, że człowiek w kosmosie przybywał najdłużej niespełna rok. W przypadku Marsa to są 3 lata. Więc na czym polega to prognozowanie? Bo to wiadomo, że to nie tylko sprzęt, to nie tylko tak. Zrobienie wody na Marsie nie jest chyba wielkim problemem. Natomiast psychologia, tak? Przecież głowa człowieka jest nieobliczalna, a 3 lata to jest przecież wieczność.
Tak. No, ja ostatnio byłem w Arizonie i tam jest taka instalacja, która się nazywa Biosphere 2, czyli to jest taki ogromny pawilon, gdzie starali się zrobić cały ten ekosystem, my to nazywamy, czyli, prawda, ten i food chain, musicie mi pomóc tutaj z polskim, czyli jest ten No cały ten ekologiczny proces
i produkcji, żywności,
produkcji
tak.
żywności, czyli są ptaki i glizdy i bakterie i zwierzęta.
No, ekosystem, powiedzmy tak.
I produkowany jest tlen przez rośliny, prawda? No i tam był taki, wpuszczono tam sześciu takich właśnie naukowców, prawda? I oni tam mieli być 6 miesięcy bez komunikowania się z zewnątrz, tak? No i co? I tam właśnie rozmawiałem z ludźmi właśnie z tego Biosphere 2, co mnie po prostu zszokowało. Oni mówili, że już po jakichś 3 tygodniach powstały 2 frakcje. I 3 osoby były w jednej frakcji, 3 osoby w drugiej, zaczęli się kłócić, nie rozmawiali ze sobą. Więc potem to troszeczkę zrzucili na niedotlenienie, bo okazało się, że troszeczkę tego tlenu mniej się produkowało niż tutaj się produkuje na Ziemi. No ale to mnie zastanawia, prawda? Jakie są, tak jak powiedziałeś, te problemy psychologiczne.
W filmie Marsjanin to było doskonale pokazane, kiedy Matt Damon został na Marsie i te dylematy pozostałych członków załogi, czy wracać, prawda? No bo to kolejne miesiące. Wiem, że to fikcja oczywiście filmowa.
Trzecie milenium. Trzecie milenium.
Wracając jeszcze do tych misji kosmicznych, misja Rosetta, też bardzo fajna misja kosmiczna, New Horizons, ta najbardziej ekscytująca, kiedy przelatywała koło Plutona. Czego my jeszcze możemy szukać w kosmosie? Oprócz osobistej eksploracji, nad którą oczywiście wiele można tutaj dyskusji prowadzić, czy ona ma sens, ale czego my możemy się dowiedzieć o kosmosie? Szukać wody, życia?
No więc NASA, jej przewodnim motto jest szukanie życia poza Ziemią, prawda? Czyli zadajemy się to pytanie, skąd przyszliśmy, gdzie idziemy jako ludzkość, prawda? Gdzie jest jeszcze życie i to życie nam powie, prawda, jak też my powstaliśmy, w jaki sposób i jaka jest nasza przyszłość. Czyli czy jest to życie, tak? Ja tam zawsze żartuję z Polakami, że ja dlatego skończyłem NASA, dlatego że od małego właśnie ja musiałem zadawać to pytanie, bo rodzice mnie wysyłali do kiosku ruchu i się musiałem pytać, czy jest życie? Młodzi nasi...
Jeszcze pamiętam.
Ty to
rad pamiętam. Tak,
zwykle dostawałem odpowiedź, że nie, ale jest Trybuna Ludu.
O. Trybuna była zawsze.
No więc jako w NASA teraz zadaję to samo pytanie, czy jest życie, prawda? I teraz się okazuje, że nasze pokolenie jest bardziej jeszcze podescytowane tym pytaniem, no bo kiedyś myśleliśmy, że to, no, co potrzeba do życia. Woda, węglowodany, energia, prawda? Tak, no w naszym zrozumieniu białko, prawda? I to musi być w specjalnych warunkach, ta woda musi być płynna, w stanie płynnym, tak. No i myśleliśmy, no tak, no jak patrzymy się na to wszystkie planety, nawet w układzie naszym słonecznym, to tylko my tu mamy oceany, prawda? A teraz od kilku lat okazuje się, że nasz ocean to jest ewenement, że żeby woda była na powierzchni. Okazuje się, że tej wody jest dużo, my nawet na tej planecie mamy mało wody i że ona jest na powierzchni. A jest bardzo dużo wody, tylko że ona jest podskórna. Ona jest pod płytą lodową. I jest tam w wielu miejscach, takich jak Tytan, Enceladus, Europa, Triton, przetłumacz mi na...
Tryton.
Tryton. Księżyc Neptuna, prawda? To są wszystko, co my nazywamy ocean worlds, czyli te światy z wodą. No i teraz tam może być życie, bo jest chronione tą pokrywą lodową przed promieniowaniem, co jest też bardzo ważne. Myśleliśmy, że potrzebne jest do tego pole magnetyczne, ale może być lód. Jest energia, jest woda w stanie cieczy, prawda? Więc są węglowodany wszystkie, może być życie. Więc tam chcemy dotrzeć.
Co nam to da tak naprawdę? No bo nawet odkryjemy, znaczy na 90% pewnie tam ileś jest, że pod Europą jest tak lód. To jest pytanie, czy tam jest życie organiczne, tak?
Bo
to
jest,
ale co nam da taka wiedza? No okej, będziemy wiedzieć, tak? No tak samo jak na Marsie było poszukiwanie wody, tylko że tam to ma znaczenie akurat. Bo tam możemy kiedyś się wybierać. No ale na Księżyce Saturna czy Jowisza to raczej nie polecimy w najbliższym stuleciu.
Na Księżyc Saturna polecimy i to polecimy, myślę, na Enceladus w ciągu 15 lat. No nie, nie z ludźmi, no, ale będą roboty, które nam dobrą robotę to zrobią. I mam nadzieję, że chciałem rzucić hasło Polsce, żeby takie roboty nam już budowali, bo mamy jednych z lepszych robotyków na świecie. Ale co? Więc jeżeli znajdziemy tą bakterię poza Ziemią, to są dwa punkty. Do tej pory mamy ten jeden punkt, gdzie jest życie, to jest Ziemia. Jeżeli mamy dwa punkty, to wykres robi się linią. Przez dwa punkty przechodzi linia. Ta linia, ekstrapolacja jej, nie wiadomo gdzie idzie, te dwa punkty znaczą, że życie jest wszędzie. I teraz to się robi bardzo ciekawe z punktu widzenia filozoficznego, chemicznego, astrobiologia, biologia, bo wiadomo, że to życie będzie wszędzie. To życie się, jeżeli się wytworzyło w dwóch miejscach w naszym malusieńkim Układzie Słonecznym, to znaczy, że on jest wszędzie, tylko te dystanse są ogromne, to o tym nie wiemy.
No, przecież już dzięki teleskopom, zdaje się, Hubble'a udało się ustalić, że są takie układy w naszym wszechświecie, gdzie warunki są sprzyjające życiu, czyli też jest temperatura 30 ile stopni na przykład. Czyli to życie jest bardzo prawdopodobne. Jest pytanie, czy jest to życie inteligentne, tak jak człowiek.
No więc nie ma powodu, żeby myśleć, że jeżeli jest ta bakteria, że ona gdzieś tam by nie miała takich warunków, gdzie mogłaby się rozwinąć i powstać w cywilizację. I to jeszcze jest ciekawe, no bo nasza cywilizacja, tam człowiek niby istnieje na tej planecie jako rodzaj ludzki od tam 60 tysięcy lat, od 5 tysięcy lat, może 6 mamy cywilizację, a jak spotkamy cywilizację, która ma 10 milionów lat, to będzie to dosyć ciekawe dla nas.
No dobrze, że nie możemy się z nimi spotkać dzięki tej czasoprzestrzeni. I ostatnie już pytanie. Twoja wizyta w Poznaniu. Namawiasz młodych inżynierów, żeby pracowali w NASA? Mieli takie aspiracje chociaż.
Namawiam młodych inżynierów i namawiam Polsę, która ma nowego prezesa, który jest fantastyczny i prowadzi stabilność do polskiego programu kosmicznego. I namawiam polski rząd, żeby zainwestować w ten przemysł kosmiczny. Jeszcze więcej, te pierwsze kroki zrobiliśmy, te CubeSaty wystrzeliwujemy, świat się zmienił, te malutkie statki kosmiczne możemy wysyłać. Ja nie widzę powodu, żeby przy odpowiedniej wizji, żeby Polska nie była dominującym krajem budującym małe statki międzyplanetarne kosmiczne. Nie mają ci inżynierowie iść do NASA. Tutaj ma być w Polsce prężny program budowy małych statków kosmicznych.
No, ale jesteśmy w Europejskiej Agencji Kosmicznej już od kilku lat, Polska. Bierzemy udział w tych różnych programach, więc jakby no, ten pierwszy krok najważniejszy został zrobiony. Znaczy nasi inżynierowie zostali już dopuszczeni w jakimś stopniu do tych kosmicznych technologii i też biorą w tym udział czynnie, tak? Czyli my już mamy swojego mini satelitę, tak? Mamy już te łaziki takie, które są produkowane, więc co, to kolejny krok dla Polski, to co by to miało być?
Więc kolejny krok dla Polski jest jasny. Budujemy własną polską międzyplanetarią misję. I to mamy zrobić i ona ma się nazywać Polska Misja i być zbudowana tu w Polsce, że ktoś chce nam pomóc, NASA chce nam pomóc. Bardzo miło jest, żeby starszy brat nam pomógł w pracy domowej, ale my tą pracę domową zrobimy.
Ale która planeta?
Myślę, że oczywiście trzeba, tak jak Apollo, 11 Apollo doleciał, postawił człowieka na Księżycu, a przedtem ich było 10, tak? 7 dopiero Apollo wzbił człowieka w przestrzeń, tak? My tak samo powinniśmy zrobić. Zacznijmy troszeczkę prościej, wyślijmy pierwszą międzyplanetarną misję na przykład na Marsa, to jest troszeczkę łatwiejsze, ciągle potwornie trudne, a potem przyjdzie na to Enceladus, przyjdzie Tryton, przyjdzie Tytan i uważam, że te wszystkie rzeczy są w ciągu następnych dwóch dekad do osiągnięcia.
Myślę, że gdybyśmy jakiegoś Polaka zapytali, profesora, któregokolwiek, to by się złapał za głowę po takich słowach, ale myślę, że jak się ma marzenia, to te wszystkie rzeczy, one, inaczej mówiąc, nie zamykając się na tego typu marzenia, dajemy sobie szansę, że to kiedyś jednak będzie możliwe, bo nie wiemy, co się wydarzy za 10-15 lat.
To nie są marzenia.
To jest takie amerykańskie myślenie trochę, ale u nas jest takie, jesteśmy bardziej sceptyczni.
No właśnie, Polacy są bardzo dobrzy w byciu sceptycznym, w byciu krytycznym i w byciu ostrożnym. A ja wam mówię, że idziemy w kosmos, bo kosmos jest dobry dla Polski, jest dobry dla biznesu, jest dobry dla polskiego imienia i użyję te wszystkie możliwości tych super inteligentnych ludzi, inżynierów i naukowców, których tu spotykam. Idziemy w kosmos z polską misją.
Bardzo dziękuję. Artur Chmielewski, nasz człowiek w NASA, polski inżynier. Bardzo dziękuję za wizytę w dzisiejszym programie. Bardzo Państwu dziękuję. Dzisiejsze wydanie nieco krótsze. Bardzo dziękuję i no, zapraszamy w kosmos jak najbardziej. Obiecuję Państwu, że tematy kosmiczne w naszej audycji jeszcze będą. Wojciech Chmielewski, dziękuję bardzo za uwagę. Dobranoc.
Trzecie milenium.